wolności Trybunału Konstytucyjnego, a że rzecz jest niezwykle istotna, to zapraszam Państwa do uważnego słuchania już za chwilę. A po 17:00, dlaczego Polacy niechętnie zmieniają pracę?
To niepewność zmusza nas do ostrożności, bo na rynku pracy jest dużo takich elementów, które powodują, że tak naprawdę nie wiemy, co będzie za chwilę. I to potęguje zjawisko tak zwanego job huggingu, czyli kurczowego trzymania się etatu.
Z badania, do którego dotarła Olga Bobienko, wynika, że dla wielu z nas wyższa wypłata nie jest wystarczającym impulsem do zmiany zatrudnienia. Jeśli nie pieniądze, to co zachęca nas do szukania nowego pracodawcy? Jakie cechy charakteru, umiejętności czy kompetencje liczą się dziś na rynku pracy? Po 17:30 zapytamy o to także Katarzynę Krzyżanowską, ekspertkę do spraw rekrutacji. Czy szukając zawodowej zmiany staliśmy się ostrożniejsi? A na koniec w trzeciej godzinie w Polsce jest coraz więcej paczkomatów. Kto to wszystko zamawia?
Jak często zamawiam? To jest dobre pytanie. No, staram się nie za często, ale czasami się zdarzą takie rzeczy, że kilka razy w tygodniu, potem przez parę miesięcy nic. No, ale generalnie za każdym razem korzystam z paczkomatów.
Szczerze, wolę dostawę do domu. Bo się nie muszę ruszyć, to na mnie będzie czekało pod drzwiami, nie muszę zawrócić do paczkomatu po drodze.
To się wydaje, że należy postawić maszynę, która wygląda trochę jak blaszak, ale ta maszyna to jest, można powiedzieć, tylko taki element końcowy, trochę jak wtyczka w gniazdku. Musi być cały system, żeby to działało bez zarzutu.
Niedawno opowiadaliśmy Państwu o rosnącej liczbie firm kurierskich. Okazuje się, że samych paczkomatów też przybywa. Kacper Badura postanowił sprawdzić, co wpłynęło na rozwój branży, a po 18:30 naszym gościem będzie profesor Waldemar Rogowski, główny analityk grupy BIK, profesor SGH, którego zapytam m.in. o to, czy większe zainteresowanie zakupami w internecie i nie tylko świadczy o tym, że Polacy są coraz bogatsi, a może zmieniły się jedynie nasze przyzwyczajenia i dziś do paczkomatu chcemy zamówić wszystko. Przy okazji zapytam Państwa o to, czego z dostawą do paczkomatu nigdy by Państwo nie zamówili. Ale także o kwestiach estetycznych porozmawiamy. W miastach i miasteczkach paczkomaty czasem bywają ukryte gdzieś tam za rogiem, a czasem stoją na środku placu, szpecąc trochę najbliższą okolicę. I to wszystko w popołudniowym programie. To wszystko do 19:00. Once a girl I knew, all alone and unprepared. Everyone she knew, running scared. Then she found him, or maybe he found her. His were gentle words she had never heard before. Another man took her on a younger day. All a young girl can do is pray. Then she found him, or maybe he found her. His were gentle words she had never heard before. Ooh, well, she had never heard before. He said, polecamy zgadzamy się z dźwiękiem. Proszę nas słuchać uważnie, bo w Sejmie trwają prace nad uchwałą dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego i już teraz zajmować się będziemy tym tematem. 13 minut po 16. Dokładnie mam na myśli projekt w sprawie działań niezbędnych do zapewnienia spełniania przez Trybunał Konstytucyjny wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa niezawisłego i bezstronnego. I tu koniec cytatu. O czym tak naprawdę mówimy? Czego można się spodziewać w kolejnych dniach? Klaudiusz Slezak spróbuje nam to wytłumaczyć. Klaudiuszu.
Dzień dobry. Niestety trudne się wylosowało i to od razu powiedzmy, bo sprawa jest tak zagmatwana z tym Trybunałem Konstytucyjnym, z tym wszystkim, co się
robiłem,
wokół niego wydarzyło
co
przez
w mojej
ostatnie
mocy,
lata.
Żeby zachęcić Państwa mimo wszystko do słuchania, bo to, że jakieś zagadnienie jest trudne albo przedstawiane w skomplikowany sposób, to nie oznacza, że należy przejść nad nim do porządku dziennego.
Oj nie, no i spróbujemy to przez najbliższe kilka minut rozwikłać, ale dodajmy, problemem zajmują się tęgie prawnicze głowy, co tutaj zrobić, wymyślając plany B, C i D,
ale wiesz, jak
a
to
może
jest.
Jeszcze nawet E.
Ale wiesz, jak to jest z tymi tytułami naukowymi. Są tacy, którzy uważają, że sam tytuł daje im prawo do interpretowania prawa, przepisów tegoż prawa we własnym zakresie, na podstawie własnego widzimisię, więc czasem lepszy jest takie szersze spojrzenie, jakie dajesz nam różnymi dźwiękowymi cytatami. Warto słuchać od lewa do prawa.
Postaram się.
Twojego głosu też warto słuchać.
Tak. To jeżeli chodzi o to, co w tej uchwale, bo od tego zacznijmy, tutaj oczywiście też dodajmy, to jest uchwała.
Tak.
Przypominam, że uchwały sejmowe, no bardzo ważne oczywiście, one często mają takie podniosły charakter, treść, one miały coś upamiętnić, no ale od pewnego czasu w związku z tym, jak wygląda także kwestia podejścia pana prezydenta do ustaw, tu znowu muszę, widzisz, w tym całym trudnym i galimatiasie przypomnieć, że chociażby w 24 roku była przecież próba naprawienia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, ale pan prezydent wysłał ustawę o Trybunale Konstytucyjnym gdzie? No do Trybunału Konstytucyjnego oczywiście, a tenże Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa o nim samym jest niezgodna z Konstytucją. Tam była kwestia uregulowania wyboru sędziów. No ale z sędzią kończą się kadencje. Już jest 6 wakatów, będą też kolejne. W sumie przypominam, że Trybunał Konstytucyjny to jest 15 sędziów. No i do tej pory koalicja rządząca wstrzymywała się z wyborem. Co prawda marszałek formalnie procedurę wszczynał, bo był do tego zobowiązany. No jak są nieobsadzone miejsca, to wszczyna procedurę. Prawo i Sprawiedliwość zgłaszało swoich kandydatów. Kandydatem takim no bardzo często zgłaszany był ich poseł Marek Ast, no i za każdym razem ta kandydatura przepadała, więc potem marszałek Sejmu, jeszcze wtedy Szymon Hołownia, tę procedurę rozpoczynał od nowa, a koalicja sobie czekała. Czekali do tego momentu, kiedy właśnie będzie można wybrać tych 6, co być może da im możliwość zmian w Trybunale Konstytucyjnym, bo mają nadzieję na to, i tu jest klucz całej tej operacji, że jak teraz wybiorą tę 6, to razem z 3, która tam jest i oni liczą, że może będzie im przychylna, będą w stanie zmienić sytuację w Trybunale Konstytucyjnym, czyli mieć tę 8-9, która będzie tutaj decydować. Więc to jest taki plan. Ale żeby ich wybrać, no właśnie po pewnym czasie już, i tu znowu pojawiły się różne interpretacje, jak to zrobić, od kiedy im się liczy ta kadencja, czy od wtedy, kiedy zostało ich to miejsce, na które mają wejść, jest puste, czy może od momentu, w którym zostaną wybrani.
Liczenie kadencji w Trybunale Konstytucyjnym w ogóle jest trudne na różnych stanowiskach, prawda?
Tak, bo to
mieliśmy
też były
spory. Zagwozdkę odnośnie pani prezes, tak.
No właśnie dlatego to wszystko przypominam, bo to już było zagmatwane. No i teraz jeszcze na to wszystko nakłada się jeszcze jedna łatka, jeszcze jedno zagmatwanie. To znaczy przepisy, na mocy których Prawo i Sprawiedliwość wybierało sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, między innymi sędziego Piotrowicza, który wcześniej był posłem Prawa i Sprawiedliwości i sam za tymi przepisami optował. Prawo i Sprawiedliwość całkiem niedawno odesłało do Trybunału Konstytucyjnego, licząc na to, że Trybunał Konstytucyjny w tej wersji, w której jest teraz, zablokuje możliwość wyboru tej 6, o której teraz rozmawiamy. Trybunał zbiera się, jeżeli dobrze pamiętam, w 17, czyli w przyszłym tygodniu. Nawet posłowie PiS-u chcieli przyspieszyć, żeby Trybunał wydał zabezpieczenie, czyli takie wstrzymanie prac Sejmu, ale Sejm się oczywiście tym nie przejmuje w zupełności, bo mówią, że to nie jest żaden Trybunał i on tutaj nam nie będzie mówił, co mamy robić, nawet jeżeli by takie zabezpieczenie wydał. Na razie jeszcze tego zabezpieczenia nie ma. No więc jak widzisz, sprawa tutaj cały czas ma kolejne warstwy. No i teraz wracam do tej uchwały, którą Sejm chce przyjąć. Po co im ta uchwała? No ta uchwała ma być dla nich taką podkładką, takim wytłumaczeniem, dlaczego oni wybierają tych 6 sędziów w jednym czasie, kiedy powinni byli ich wybierać po kolei. Bo wszyscy, którzy tworzyli konstytucję, Trybunał Konstytucyjny, zamysł był taki, żeby te brakujące miejsca w Trybunale Konstytucyjnym nie były w jednym czasie, tylko właśnie co pewien czas byli kolejni sędziowie wybierani, tak żeby nawet jeżeli przyjdzie jakaś pokusa, że któraś większość parlamentarna ma tam swoich przedstawicieli.
Trochę jak wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych.
Tak, żeby nie było tak łatwo wsadzić tam, przepraszam za
kolejkę, swoich.
Wsadzić tam samych swoich. Tak, więc że co jakiś czas się wymienia, kadencja trwa 9 lat, więc jakoś mniej więcej te siły się będą równoważyć. Tak wymyślili kiedyś ojcowie naszej konstytucji. No ale potem okazało się, że sprawa wcale nie jest taka prosta. Przyszło Prawo i Sprawiedliwość. Jasne, przypominamy, wszystko zaczęło się od tych dwóch nadmiarowych sędziów. No i tu już Platforma Obywatelska nie wykazała się finezą, a potem przyszło z wielkim toporem Prawo i Sprawiedliwość, które postanowiło tenże Trybunał rozwalić. No i jesteśmy w miejscu, w którym jest ta uchwała. Ta uchwała oczywiście tu opisuje wszystko, czyli że Trybunał nie jest Trybunałem, że są na to wyroki i Sądu Najwyższego, i Naczelnego Sądu Administracyjnego, i wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w słynnej sprawie Xeroflor przeciwko Polsce. Jest też wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który też mówi, co myśli o Trybunale Konstytucyjnym. No i tutaj dalej w tej uchwale jest, że Trybunał Konstytucyjny, zasiadali w nim tak zwani sędziowie dublerzy. Tego tutaj nie ma, ale ja już tłumaczę, że tak powiem, na ludzkie, żeby wiadomo było, o co chodzi. W związku z tym te wymogi bycia niezależnym sądem są niespełnione, że powołanie Julii Przyłębskiej na stanowisko prezes Trybunału zostało dokonane bez wcześniejszego uzyskania wymaganej prawem uchwały Zgromadzenia Ogólnego i to są te wszystkie przepisy, to co, dlaczego Julia Przyłębska nie była prezesem zdaniem uchwałodawców. No i w końcu, to też dość istotne, powołanie Bogdana Święczkowskiego, czyli dzisiejszego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, też zdaniem tych, którzy podpisują się pod tą uchwałą, jest obarczone powołanie na stanowisko prezesa. Jest obarczone tymi samymi wadami prawnymi, co wybór Julii Przyłębskiej też na stanowisko prezes. Czyli stwierdzają ci, którzy chcą przyjęcia tej uchwały, że Bogdan Święczkowski prezesem Trybunału Konstytucyjnego nie jest. No i tu pojawia się słynne słowo zamach. Tym razem jest to zamach na Trybunał Konstytucyjny. To komentarz prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego.
W moim przekonaniu wszystkie te przedsięwzięcia, najpierw niewysuwanie kandydatów, blokowanie wyboru tych, którzy zostali wysunięci, tak jak i te przedsięwzięcia, mówię także o tych planowanych, zmiana prezesa poprzez uchwałę, no to wszystko jest tylko element tego ciągu różnego rodzaju działań, wydarzeń, które po prostu rozdeptują polską konstytucję, rozdeptują polską praworządność w tej chwili. To jest moje osobiste zdanie, bo w końcu też jestem prawnikiem. No, mamy w stosunku do konstytucji już coś, co po polsku nazywa się odwyknieniem, to znaczy ona przestaje obowiązywać, dlatego że jest tak często łamana, że można mówić o tym, że będziemy mieli taką pustkę konstytucyjną. No, mam nadzieję, że nowa władza będzie mogła w to wejść i stworzyć nową konstytucję. Ale oczywiście tutaj mówię o swoim prywatnym poglądzie, bo nie wszyscy prawnicy, z którymi rozmawiałem, podzielają ten pogląd.
Oczywiście dzisiaj odbyła się dyskusja na temat tejże uchwały. Przypominam, mające być takim wprowadzeniem do wyboru 6 nowych sędziów. Ten wybór ma się dokonać jutro, o tym wyborze jeszcze za chwilę. Ale przy okazji oczywiście było, że to skok, zamach na Trybunał, mówi dzisiejsza opozycja, a dzisiaj rządzący mówią, zamachu to dokonaliście wy. i na telefon Trybunał, to wy teraz macie, mówił poseł Ślis, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości.
Kiedy złożyliście wniosek o zabezpieczenie? Zaraz, panie pośle. Kiedy złożyliście wniosek o zabezpieczenie? 9 marca. Kiedy jest termin? 17 marca. Panie pośle, jak Trybunał Konstytucyjny nie działa w takim razie na wasze zlecenie, na wasz telefon, dla waszego interesu? Okej, dobra, przyjmujemy, że nie. Stwierdzacie w tym wniosku, że przepisy, które są podstawą wyłonienia kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego, są niezgodne z Konstytucją. Ja tylko przypomnę, że to chyba wy projektowaliście te przepisy. To po pierwsze. Po drugie, 9 składacie wniosek, a 11 zgłaszacie kandydatów. No to niech mi pan to wytłumaczy.
Szanujemy prawo.
Szanujemy prawo. Ja to bym to nazwał raczej hipokryzją, panie pośle. Na tym to polega.
No bo faktycznie tak jest, że Trybunał, kiedy wnioski do niego składa Prawo i Sprawiedliwość, nagle bardzo szybko się ożywia i w ciągu dosłownie kilku tygodni ma zamiar podjąć decyzję w jakiejś sprawie. A przecież wiemy, że niektóre sprawy leżały tam bardzo, bardzo długo. Jeżeli chodzi o te kandydatury, które już są zgłoszone i zapewne jutro zostaną wybrane, wszystko na to wskazuje, to przedstawił je marszałek Czarzasty.
Jest to decyzją Prezydium Sejmu. Krystian Markiewicz, doktor nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach. Maciej Taborowski, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Marcin Dziurda, doktor habilitowany nauk prawnych, prawo cywilne, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, prezes Sądu Okręgowego w Opolu. Adwokat Magdalena Będkowska, doktor nauk prawnych z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowska oraz pan Dariusz Szostek, doktor habilitowany nauk prawnych, prawo konstytucyjne, profesor Uniwersytetu Śląskiego.
I tu ciekawostka. Co prawda Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że cała procedura wyboru sędziów teraz jest nielegalna, że to skok na Trybunał, że niezgodna z Konstytucją, no i właśnie przypominam, że złożyli ten wniosek o zabezpieczenie do Trybunału Konstytucyjnego, uznając całą procedurę także zawadliwą, a jednocześnie co zrobili? No tak, dobrze się domyślasz, przedstawili swoich kandydatów także w tej wadliwej procedurze. Mają dwójkę, którą mają nadzieję, że zostanie wybrana. To głos posła Warchoła z Prawa i Sprawiedliwości.
W ciągu 2 lat nie dokonywali wyboru, gromadząc sobie te wakaty, a nagle chcą za jednym zamachem dokonać skoku na Trybunał. Jest to oczywiście bezprawie, ponieważ nie wolno grupowo, hurtowo, za jednym zamachem wybierać sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Zabrania tego artykuł 194 Konstytucji, który mówi wprost, że są indywidualne kadencje i indywidualnie uzupełniamy wakaty w miarę jak one się pojawiają. Tymczasem te wakaty nie były uzupełniane, na czym tracili Polacy. Trybunał niezależny od władzy ma chronić kieszenie Polaków, ma chronić prawa Polaków, bezpieczeństwo Polaków. Tuskowi potrzebny jest zaufany Trybunał na telefon, po to, żeby akceptować wszystkie łajdactwa jego władzy, po to, żeby Polaków nikt nie ochronił przed ekoharaczami, podatkami nowymi, czy zalewem migrantów. Po to jest mu potrzebny Trybunał na telefon. Do tego nie dopuścimy, po to jest nasz wniosek do Trybunału, żeby chronić niezależność Trybunału, do którego Polacy mają prawo.
Wspominałem już, że koalicja rządząca nie zamierza się wyrokami ani zabezpieczeniem Trybunału Konstytucyjnego przejmować, więc uchwała zapewne zostanie przyjęta, podobnie zresztą jak wybór sędziów. Zaraz porozmawiamy o tym, co może być dalej, ale na razie jeszcze o zabezpieczeniu. Minister Żurek.
Oczywiście widzieliśmy już takie pseudozabezpieczenia, wypowiadali się o nich konstytucjonaliści, że w indywidualnych sprawach ten obecny Trybunał, czy z panią Przyłębską, czy panem Świeczkowskim, wydawał jakieś zakazy, nakazy, nikt z prawników się tym nie przejmował. Ja mam przy sobie wyroki Europejskiego Trybunału, zarówno Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który mówi o dublerach i wprost mówi, że ten Trybunał w ogóle nie nie wypełnia roli bezstronnego, niezawisłego sądu. Więc jeżeli sobie chcą takie zabezpieczenia wydawać, to będą do kolekcji potworków prawa. Jak będziemy kiedyś mieli Muzeum Potworków Prawa, to na pewno chętnie tam umieszczę takie właśnie rozstrzygnięcia tych osób, które zasiadają dzisiaj w budynku Trybunału.
Ale jakby co, Michale, pamiętaj, że my mamy Muzeum Tarcz.
Tak, tak, wciąż niezrealizowany projekt. Są problemy z dofinansowaniem. Wciąż o tym przypominam.
Szukamy, tak.
Szukamy, piszemy projekty.
Jeszcze na koniec, ponieważ oczywiście, że to, że Sejm wybierze 6 sędziów nowych Trybunału Konstytucyjnego, to jedno. W ustawie, która została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny, był zapis, czy był taki pomysł, że jeżeli prezydent nie odbiera ślubowania, no to ma na to 14 dni, to wtedy można tę sprawę załatwić u notariusza. Natomiast ta ustawa, jak mówię, została zakwestionowana, nie znalazła podpisu pana prezydenta ówczesnego, czyli Andrzeja Dudy, czyli obowiązuje cały czas ustawa, jeszcze ta nowelizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. I tam prezydent nie ma żadnego zakreślonego czasu na to, i kiedy ma odebrać ślubowanie od tak wybranych sędziów. Może oczywiście kwestionować wybór tych sędziów, robił to wielokrotnie przecież, nie uznając tych sędziów wybieranych przez obecną większość. Arkadiusz Myrcha, czyli wiceminister sprawiedliwości, mówi tak.
Ja przede wszystkim zakładam, że pan prezydent Nawrocki jest człowiekiem, który umie uczyć się na cudzych błędach i nie będzie ich powielał, a ma też pewnie świadomość, że Andrzej Duda, odmawiając w tamtych konkretnych okolicznościach zaprzysiężenia 3 sędziów, doprowadził do największego w historii Trybunału Konstytucyjnego kryzysu. I teraz powielanie tego byłoby wchodzeniem w bardzo niewygodne i bardzo raniące buty, bo ta decyzja tak naprawdę pokazałaby, że Karol Nawrocki na potrzeb politycznych jest w stanie naruszyć przepisy Konstytucji. Nie zakładam, że ten błąd zostanie popełniony drugi raz.
Mm-hmm. Tak bym to skomentował, tę wypowiedź. No zobaczymy oczywiście, co zrobi w tej sprawie Karol Nawrocki i jaki jest plan B obecnej koalicji. Mówi się o różnych rozwiązaniach. O przyjęciu ślubowania przed Zgromadzeniem Narodowym, czyli połączone, przypominam, Izby Sejmu i Senatu. Mówi się o przyjęciu ślubowania w gabinecie marszałka Sejmu, oczywiście przed marszałkiem Sejmu, przy obecności notariusza, że to też ma być rozważana opcja. I parę innych, no tylko pytanie, co dalej z tak ukształtowanym Trybunałem? Zapewne druga strona, czyli dzisiejsza opozycja z aspiracjami do tego, żeby przejąć władzę za kilkanaście miesięcy, tak wybranych sędziów nie będzie uznawała.
Mm-hmm.
No więc tak, będziemy mieli o czym opowiadać, to na pewno, Michale.
I czy tak zwane Trybunały Europejskie, jak my to ładnie czasami mówimy, będą uznawały decyzje w ten sposób powołanych sędziów? To jest też kolejne pytanie. Klaudiusz Slezak właśnie przed państwem wystąpił i wiesz co, jest jeszcze głos słuchacza odnośnie decyzji, różnych decyzji pana prezydenta. Wsłuchaj się, proszę.
Właśnie Nawrocki ogłosił, że będzie dzisiaj wygłaszał orędzie w sprawie sejf o 20.
Słyszałeś coś na temat zapowiedzi dotyczących orędzia w sprawie podpisania lub też niepodpisania ustawy o sejf?
No, wszystkie znaki wskazują, że będzie weto. Ale...
No jeśli będzie orędzie, to może dowiemy się czegoś nowego.
No do tej pory prezydent też ogłaszał swoje różne decyzje w wystąpieniach, więc...
Tak, ja szukam właśnie jakiegoś potwierdzenia w internecie. Na stronie podobno coś
tak,
jest.
Tak. Miało być wczoraj o 20, a miało być przesunięcie na dzisiaj, więc...
Że to jest
tak.
Dzisiaj, tak? Dobrze.
No, tak, no to rozumiem, wszystko... że przyszło potwierdzenie. No to wszystko.
No to wszystko wiemy. A wracając jeszcze do interpretowania prawa, bo na początku, na wstępie mówiłeś o różnych autorytetach, prawnikach, profesorach, doktorach, czasem podających bardzo odmienne interpretacje tych samych przepisów, rozumiejących te same przepisy w zupełnie inny sposób. Napisał jeden z naszych słuchaczy, że to właśnie nasze prawo wciąż jest takie, jakie jest i bywa interpretowane, a nie czytane ze zrozumieniem i wdrażane. Że opieramy się na interpretacjach i stosuje się wolę interpretującego. Ilu czytających, tyle praw. Ha, nie brzmi to zbyt wesoło, rzeczywiście. Mimo wszystko słuchacz dobrym słowem na koniec swojego listu żegna się z nami. Ja żegnam Klaudiusza. Mówię Klaudiuszowi do usłyszenia, do usłyszenia.
Dziękuję. Czuwaj.
Czuwaj. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Za 27 minut 17. W popołudniówce oczywiście za moment jeszcze więcej informacji o pogodzie. Będę mógł Państwu w szczegółach przedstawić to wszystko, co dzieje się nad naszą częścią Europy.
Dzieciństwo, wspomnienia, zielone liście idą gdzieś przy bagnie, pośrodku drzew. Wracają te wspomnienia tuż zanim zasnę, jak film pod powiekami wyświetlają się. I koniec snu, jak słowa matki, jej zapach i dotyk, gdy kruszę mnie. Oj mamo, ciągle widzę.
Państwo godzinę ze słońcem, bo dziś oficjalnie zachód słońca nad Polską. Ja wiem, to zależy od tego, czy na wschodzie, czy na zachodzie, ale oficjalnie zachód słońca o 17.36. Dzień trwa 11 godzin 37 minut i jest to pierwszy raz od wielu dni nad Polską, gdy pojawiły się takie prawdziwie deszczowe chmury i niezbyt intensywne opady, które przemieszczają się na wschód. W górach możliwe są pojedyncze burze oraz opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Wieje słaby lub umiarkowany wiatr. Oczywiście podczas burz będzie to wiatr silniejszy. Najchłodniej w tej chwili w Helu 5,5 stopnia Celsjusza. Najwyższa temperatura w Rzeszowie ponad 17 stopni. Wyż znad Morza Czarnego słabnie, a nad Europą zaczyna dominować tak zwana zachodnia cyrkulacja strefowa. Jak informują synoptycy, to oznacza, że dziś i jutro na pogodę w naszym kraju będzie wpływał już niż ładniejsza pogoda z temperaturą do 15-17 stopni na zachodzie i południu. Wróci jutro, lecz już w sobotę z zachodu dotrze do nas chłodniejsze i wilgotniejsze powietrze. Powietrze znad oceanu, a wraz z nim oczywiście kolejna strefa zachmurzenia i opadów. Wspomnę jeszcze, chociaż to już prognoza długoterminowa, można powiedzieć, że od niedzieli temperatura maksymalna będzie niewiele wyższa lub wyniesie zaledwie od 8 do 10 stopni. W nocy termometry mogą pokazywać 0 stopni.